Wanda Jakubowska, reżyserka, do końca życia zadeklarowana komunistka, twórczyni filmu o Karolu Świerczewskim. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że bardziej jednoznaczną postać trudno by było znaleźć. Dlaczego musimy przypominać postać Wandy Jakubowskiej?
Ta jednoznaczność okazała się złudzeniem. Im głębiej wchodziłam w biografię i twórczość Wandy Jakubowskiej, tym coraz więcej dostrzegałam sprzeczności. Im więcej ludzi mi o niej opowiadało, tym więcej twarzy Jakubowskiej jawiło mi się przed oczami. I zorientowałam się, że za tą jednoznacznością kryje się tak zwana zła obecność. Ten wizerunek został uproszczony i sprowadzony do takich krzywdzących dosyć stereotypów. I pozbyliśmy się Jakubowskiej razem z całą skompromitowaną ubiegłą epoką. Myślę, że w tej takiej łatwości powiedzenia sobie, że to, co było w Polsce Ludowej, nie jest warte naszej uwagi, że straciliśmy na tym, że więcej straciliśmy niż zyskaliśmy w takiej łatwej ocenie przeszłości. Tego typu właśnie niejednoznaczne osoby, niejednoznaczne biografie, jeżeli się głębiej w nie wejdzie, pokazują nam, że właściwie historia, życie pojedynczych osób, osobowości było znacznie ciekawsze, niż zapisało się to w plotkach, w stereotypach, pojedynczych anegdotach.
Jednocześnie postać Wandy Jakubowskiej jest bardzo rozpoznawalna za granicą. Wydaje się, że to tak jakby w świadomości Amerykanów istniała zupełnie inna Wanda Jakubowska. Z czego to wynika?
Nie chciałabym, żebyśmy myśleli, że Amerykanie wiedzą od nas lepiej, co jest w naszym kinie wartościowe, ale rzeczywiście warte namysłu jest to, dlaczego lekceważymy twórców, którzy są rozpoznawalni na całym świecie. No oni nie mają po prostu takiego problemu z tą częścią naszej tradycji filmowej, która jest nieco wstydliwa, czyli nie mają po prostu problemu z żołnierzem zwycięstwa. Dla nich Wanda Jakubowska jest przede wszystkim autorką filmu Ostatni etap. I mówiąc, że zapominając o Wandzie Jakubowskiej więcej straciliśmy niż zyskaliśmy, mam właśnie na myśli to, że lustrując ją, skupiając się na tej porażce, jaką był Żołnierz Zwycięstwa, na tych konsultacjach politycznych wokół tego filmu, zapominamy o jej wkładzie do kinematografii światowej, czyli o pierwszym filmie obozowym zrealizowanym na terenie byłego obozu Auschwitz. I to pierwszeństwo w kinematografii światowej jest Wandzie Jakubowskiej nie do odebrania. Był to nie tylko pierwszy film obozowy zrealizowany na terenie byłego obozu, ale pierwszy film fabularny po wojnie, który przyniósł polskiemu kinu międzynarodowe uznanie. My się przyzwyczailiśmy do takiej historii powojennego polskiego kina, że ono zaczyna się od arcydzieł polskiej szkoły filmowej, że to dopiero pokolenie Wajdy stworzyło polską szkołę filmową. Tymczasem to pokolenie miało właśnie swoich nauczycieli, pedagogów w osobach Wandy Jakubowskiej czy Aleksandra Forda i to oni reprezentowali Polskę po wojnie na międzynarodowych festiwalach. I to dzięki Jakubowskiej hasło Szkoła Polska, polskie kino stało się rozpoznawalne na całym świecie.
Kazimierz Kutz mówił, że to właśnie Ostatni etap otworzył niejako drzwi, czy stworzył dobry grunt Andrzejowi Wajdzie do tego, żeby powstał później film Kanał z 1956 roku. Czy to nie jest przesadą?
To by było troszeczkę uproszczenie. To znaczy sam Wajda zawdzięcza pewnie więcej Aleksandrowi Fordowi, jako kierownikowi artystycznemu swojego debiutu, niż samej Wandzie Jakubowskiej. Kutz z właściwym sobie dowcipem to sformułował swoją tezę. Nie tyle zawdzięcza w sensie poetyki, co w sensie przyciągnięcia uwagi jurorów do polskiego kina. Zwrócenie uwagi na polską kinematografię, że ona w ogóle powstała po wojnie, tak? W kraju kompletnie zrujnowanym. Także myślę, że to Kutz miał na myśli, że oczy jurorów światowych festiwali zwróciły się na polskie kino. Najpierw ze względu na Ostatni etap, Ulicę Graniczną, czy filmy krótkometrażowe Bossaka, Brzozowskiego, mieliśmy tutaj nagrody w Cannes i potem w sposób naturalny z zainteresowaniem śledzono kolejne produkcje.
Wspomniała już pani o uczniach Wandy Jakubowskiej, bo tu trzeba powiedzieć o tym, że była ona oczywiście związana z łódzką szkołą filmową i do lat 90. XX wieku była jedną z dwóch reżyserek, które właśnie pełniły funkcję wykładowców na Wydziale Reżyserii łódzkiej szkoły filmowej. Z tamtych czasów wziął się ten przydomek Matki Boskiej Jakubowskiej. Tak. Skąd się wzięło to określenie, które wówczas panowało wśród niektórych uczniów Wandy Jakubowskiej, do których możemy zaliczyć na przykład Filipa Bajona, Piotra Szulkina czy Kazimierza Kutza, już wspomnianego.
Kapitalnie pani odczytała moją intencję płynącą z tej książki, żeby oprócz przypomnienia Jakubowskiej wskazać, jakie inne kobiety pracowały w jej cieniu, czy z nią współpracowały. I rzeczywiście Jakubowska wybrała na swoją asystentkę na Wydziale Reżyserii, wybrała Marię Kaniewską. I rzeczywiście przez całe dekady one, tylko dwie kobiety reżyserki wykładały na Wydziale Reżyserii, poza oczywiście krytyczkami filmowymi, historyczkami kina, tak? Ale tutaj jako przedstawicielki tego zawodu rzeczywiście one dwie, aż wróciły wróciły na początku lat 90. do łódzkiej szkoły filmowej. Absolwentki szkoły wróciły w roli wykładowców, Barbara Sasy, Grażyna Kędzielawska, więc to rzeczywiście jest takie zajmujące, jak się bada historię kobiet w polskiej kinematografii. Ta postać jest niesłychanie ważna i długowieczna przy okazji. Jakby bardzo długo wypełniała tę lukę, którą nie było, jakby nie było kim zastąpić. A przydomek Matki Boskiej Jakubowskiej zawdzięcza temu, że oprócz opieki artystycznej nad etiudami studentów, otaczała ich taką zwykłą życiową opieką. To znaczy było wiadomo, że to jest osoba, do której można się zwrócić nie tylko w kłopotach artystycznych, ale też w kłopotach życiowych, a takich kłopotów nie brakowało ubogim najczęściej studentom w powojennej Polsce, a więc od drobnych pożyczek po sprawy takie życiowe, które wymagały pomocy z urzędu. Tu Wanda Jakubowska miała swoje zasługi i mówiono mi też, że zupełnie anonimowo, nieoficjalnie udzielała zapomogi finansowej tym najbardziej potrzebującym studentom. Im głębiej wchodzę w jej biografię, tym bardziej widzę, że samo taki przydomek matki nie wyczerpuje fenomenu tej postaci. To znaczy matka nam sugeruje taką osobę opiekuńczą, jest taką formą oswajania obecności kobiet w sferze publicznej, bo matka nam się kojarzy, prawda, ze sferą taką intymną, prywatną. Jeżeli się tym przydomkiem określa osoby publiczne, to się w jakiś sposób je oswaja. Myślę, że ona była kimś jeszcze ciekawszym, bogatszym, trudniejszym niż matka polskiego kina.
Tutaj mamy jeszcze ten drugi człon, nie dość, że matka to Matka Boska.
Tak, w tym kryje się pewien dowcip, ponieważ ona była raczej taką nie tylko antyklerykalną osobą, ale osobą taką zupełnie niepoprawną politycznie. I niepoprawną politycznie i w okresie PRL-u, i po 89. To znaczy zawsze te jej poglądy były takie głęboko autonomiczne, indywidualne, wierne światopoglądowi socjalistycznemu. Także nazywanie ją jeszcze dodatkowo boską świadczyło o poczuciu humoru osób, które tak do niej mówiły.
Czytając wspomnienia uczniów o Wandzie Jakubowskiej, możemy dotrzeć do różnych przekazów i różnej opinii. Na przykład Marek Koterski pisał, że początek tego nowego semestru i nauka pod opieką Wandy Jakubowskiej była dla niego początkiem horroru jednocześnie. Jaką postacią była Wanda Jakubowska jako wykładowczyni i jaka jej była rola, jeśli mowa o historii łódzkiej szkoły filmowej?
Muszę przyznać, że zapoznałam się z wieloma opiniami i jedyny Marek Koterski spośród uczniów Wandy Jakubowskiej miał taką surową o niej zdanie. Myślę, że to wynika po prostu z osobowości. Znaczy spotkały się osoby, które nie mogły znaleźć wspólnego języka, a że wyszło to Markowi Koterskiemu na dobre, to widzimy po jego twórczości. To znaczy to jest taki typ osobowości, który czuje się jak w horrorze w rozmaitych sytuacjach, w rozmaitych relacjach społecznych i tych zawodowych, i tych prywatnych. Widzimy to w jego filmach. W takich sytuacjach jak ojcostwo, rodzicielstwo, małżeństwo, praca filmowca. Każda z tych sfer życia jest dla Marka Koterskiego horrorem, a więc i horrorem była pewnie nauka w szkole filmowej. Poza tym inni uczniowie mówią, że była bardzo serdeczną osobą, taką, która powoływała się głównie na swoje doświadczenie filmowe, na praktykę na planie filmowym. To nie były zajęcia jakoś przeładowane teoretycznie. Zresztą ona od początku, kiedy poproszono ją o wykładanie na Wydziale Reżyserii, mówiła, że jest w stanie tylko podzielić się swoim doświadczeniem, a nie wykładać na miarę jakiegoś programu wyższej uczelni.
A jak doszło do tego, że tą zdeklarowaną komunistkę nazwano wrogiem Polski Ludowej?
Wiąże się to z bardzo nieprzyjemną sytuacją, a mianowicie ta już dojrzała, doświadczona profesorka łódzkiej szkoły filmowej została odsunięta od opieki nad etiudami studenckimi ze względu na to, że dopuściła, aby student reżyserii Filip Bajon zrealizował etiudę zatytułowaną Sadzę, opowiadającą o wypadkach w stoczni w 1970 roku, o strzelaniu do robotników. Ta etiuda wzbudziła wściekłość nowo mianowanego rektora, Stanisława Kuszewskiego, i stała się powodem nie tylko problemów samego Filipa Bajona, ale powodem odsunięcia Wandy Jakubowskiej od dydaktyki. Ona jeszcze przez jakiś czas była zatrudniona w łódzkiej szkole filmowej, ale nie opiekowała się już etiudami. To wydarzenie świadczy o tym, że nie było takiej sytuacji, w której Wanda Jakubowska, zdeklarowana komunistka, opowiedziałaby się przeciw robotnikom po stronie władzy, prawda? To jest ta właśnie pierwsza niejednoznaczność, a może właśnie jednoznaczność w jej światopoglądzie. To znaczy ona rzeczywiście była wierna swoim ideałom, niezależnie od tego, jaki był kurs obecnej władzy. Czy władza czuła, że wymyka jej się sytuacja z rąk, czy dzierżyła tę władzę mocno. W jej biografii widziałam takie szczególnie krytyczne momenty wtedy, kiedy dochodziło do rozłamu między władzą a robotnikami, a wiemy, że historia Polski Ludowej pokazuje, że ten kryzys przychodził jeden za drugim. Dlatego myślę, że z jednej strony cieszyła się swoją długowiecznością, a z drugiej strony kolejne lata musiały być jakimś rozczarowaniem.
Wyobrażam sobie, że to musiał być wręcz szok dla Wandy Jakubowskiej. bardziej.
Ale nie taki szok, żeby się zupełnie wycofać z życia publicznego, z dydaktyki, zrobienia filmów. To nie była tego typu osoba, którą porażała historia, tak? Jeżeli ktoś był więźniem Auschwitz, to już chyba nic nie jest w stanie go ponownie jakoś porazić, sparaliżować. Także widziała to w następujący sposób, że ideały się nie skompromitowały, tylko ludzie jakby nie dorośli do realizacji tych zadań.
Wyobraża sobie pani, jak mogłaby wyglądać historia polskiej kinematografii bez Wandy Jakubowskiej?
Dzisiaj sobie już nie wyobrażam, bo do tego stopnia przywiązałam się do niej jako takiej ikony kina kobiet, czyli reżyserki, pierwszej reżyserki polskiej, która zdobyła taki międzynarodowy rozgłos i to w latach, pod koniec lat 40. Gdyby nie było Wandy Jakubowskiej, być może musielibyśmy czekać na pierwsze sukcesy polskich reżyserek aż do lat 70., aż do czasu, kiedy debiutowała Agnieszka Holland, Barbara Sass. Ta historia kina kobiet w Polsce byłaby bardzo krótka i gdyby nie było Wandy Jakubowskiej, nie postawiłam sobie pewnie takiego pytania o losy innych reżyserek, mniej znanych, które zaczynały studia w Łódzkiej Szkole Filmowej, kiedy ona tam wykładała. Nie zastanawiałabym się, co się stało z tymi dziewczętami, które w takiej dużej liczbie zasiliły pierwsze roczniki reżyserii. One tam tworzyły 1/4 na roku. Nie śledziłabym ich losów. Także gdyby jej nie było, z pewnością ta historia byłaby krótsza i nie byłaby tak zagadkowa.
Czy możemy w takim razie powiedzieć, że Wanda Jakubowska była też matką kobiet, reżyserek i tych, o których pewnie nie byłoby tak głośno, jak pani twierdzi, bez niej? W takim symbolicznym ujęciu,
tak,
oczywiście,
tak.
W cudzysłowie.
Ale i w symbolicznym, i w praktycznym, bo wspomniałyśmy o Marii Kaniewskiej jako asystentce Wandy Jakubowskiej i rzeczywiście Kaniewską nieraz wydobywała z rozmaitych kłopotów, dawała jej jakby kolejną szansę, ale więcej tam było reżyserek, współpracowniczek reżysera, montażystek, scenarzystek, które współpracowały z Jakubowską. Z jej zespołu wywodziła się Anna Sokołowska, klasyczka kina dla dzieci i młodzieży. Także myślę, że i w symbolicznym, i w takim praktycznym wymiarze możemy powiedzieć, tak, że była też matką kina kobiet. Będę forsowała pojęcie ikony. Wydaje mi się taka jeszcze bardziej znacząca.